Jutro w Ewangelii usłyszymy, jak to uczniowie zdążali do Emaus, dyskutowali z Jezusem, a On im czynił wyrzut, że nie rozumieją. I gdy Go rozpoznali po łamaniu chleba, uczniowie rzekli: czyż serce w nas nie pałało? Na potwierdzenie tego, że z tym pałającym sercem jest jakiś problem, słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie bowiem, jak przed chwilą słyszeliśmy, byli świadkami cudownego rozmnożenia chleba. Widzieli, co się działo. Sami przecież spożywali z tego, co Jezus rozmnożył. Wsiedli do łodzi, by przeprawić się na drugą stronę, aby tam zapewne odpocząć. I jak słyszeliśmy, jezioro galilejskie, które jest bardzo dużym jeziorem i bardzo nieprzewidywalnym, o czym mogłem się kiedyś osobiście przekonać, będąc na pielgrzymce do Ziemi Świętej, zaczęło się burzyć. W ciągu naszej może niespełna godzinnej wycieczce statkiem po tym jeziorze galilejskim przeżyliśmy i burzę, i deszcz, i słońce, praktycznie wszystko, jak w kalejdoskopie. Rzeczywiście nieprzewidywalne to jezioro. I kiedy w nocy Jezus przychodzi do nich, oni się wystraszyli. Przerazili się przyjścia Jezusa. Przez miesiące, może przez lata, wpatrywali się w oblicze Pana. A gdy zapadły ciemności, wszystko zapomnieli. Nie rozpoznali Go. Wystraszyli się, bo wydawało się im, że widzą zjawę. Wprawdzie mieli obraz Jezusa przed oczyma, bo obcowali z Nim na co dzień, ale nie mieli tego obrazu w swoim sercu. I gdy zabrakło światła, nie rozpoznali Go. Gdy zabrakło im Ducha Bożego, światła Ducha Bożego, nie rozpoznali Jezusa. Przerazili się Go. A tymczasem Jezus, przychodząc do nich, mówi: to ja jestem, nie bójcie się. Te dwa słowa są godne naszej uwagi. Po pierwsze, Jezus mówi: ja jestem. Zdaje się wyraźnie czynić aluzję do słów do Księgi Wyjścia, rozdział 3, wiersz 14, gdzie Bóg na pytanie Mojżesza o jego imię, o jego naturę, mówi: jestem. Po prostu jestem. Jaka jest potęga w tym samookreśleniu się Boga: jestem, świadczy fakt, że kiedy do ogrójca przyszli aresztować Jezusa i pytają właśnie o Jezusa z Nazaretu, Jezus mówi: jestem. I ci, którzy przyszli Go aresztować, upadli na twarz przed majestatem, przed potęgą Boga, który jest. I dopiero gdy Jezus do uczniów swoich wystraszonych w łodzi powiedział: jestem, nie bójcie się, uspokoili się, chcieli Go zabrać do łodzi. Ale Jezus mówi: nie bójcie się. W innej sytuacji, na przykład w wieczerniku, wieczorem, pierwszy dzień zmartwychwstania, co nam pokazuje między innymi obraz Jezusa Miłosiernego, Jezus przychodzi do uczniów i mówi im: pokój wam. Nie bójcie się, pokój wam. To bardzo charakterystyczne elementy chrystofanii, ukazywania się Jezusa. Jego ukazanie się może w pierwszej chwili wywoływać niepokój, jakieś wzruszenie, wzburzenie sytuacją niezwykłą, ale zawsze skutkuje głębokim pokojem. W historii Kościoła mamy wiele i chrystofanii, i mariofanii, czyli ukazywań się Jezusa, Maryi, hagiofanii, czyli ukazywania się świętych, jak również angelofanii, ukazywania się aniołów. Jeżeli one są autentyczne, pochodzą od Boga, Zawsze po pierwszym szoku, który jest naturalny, przychodzi ogromny pokój. I ten pokój trwa, owocuje. Nigdy nie jest elementem wzburzenia. Wszelkie natomiast fałszywe zjawienia się, które albo są efektem zaburzonej psychiki, albo, co gorsza, efektem działania szatańskiego, zawsze powodują niepokój, powodują chaos. Bóg jest Bogiem ładu i pokoju. Jeżeli we wspólnocie jest niepokój, jest chaos, jest jakieś zamieszanie, nie wiadomo o co chodzi, to na pewno nie jest to z Ducha Bożego. Chrystus, gdy przychodzi, zawsze przynosi pokój. Zawsze przynosi poczucie bezpieczeństwa, bo On jest. Jest Bogiem, jest naszym Panem. Drogie siostry, uczniowie w Łodzi to obraz współczesnego człowieka, który się lęka, który się boi różnych rzeczy. Człowieka, który jest straszony nawet w reklamach. Media nas straszą, media nas szantażują. Zaczynamy się bać samych siebie. Co gorsza, człowiek współczesny zdaje się bać Boga. Dlaczego? Bo ma Jego fałszywy obraz. Uczniowie nie bali się Jezusa jako tego, którego znali, ale przelękli się, bo myśleli, że to jest zjawa. Przelękli się projekcji, jaką sobie wytworzyli na temat Jezusa, jaka się zrodziła w danej chwili, bo nie mieli Jego obrazu wyrytego w swoim sercu. I tak jest ze współczesnym człowiekiem, który boi się Boga, bo wyobraża Go sobie jako surowego sędziego, jako egzekutora, jako kogoś, kto, znając, przenikając Jego serce, wyciągnie konsekwencje. Tymczasem trzeba współczesnemu, zalęknionemu człowiekowi pokazywać prawdziwe, inne niż on sobie wyobraża, oblicze Boga. Boga jako Ojca bogatego w miłosierdzie. I to jest nasz charyzmat. To jest nasze zadanie. Pokazywać prawdziwe oblicze Boga. Oblicze, jakie rozpoznajemy w Jezusie Chrystusie. Bo On jest obliczem Boga bogatego w miłosierdzie, o czym przypomniał Jan Paweł II, o czym przypomniał papież Franciszek w dokumencie Misericordiae Vultus. Naszym charyzmatem, naszym zadaniem więc jest głosić miłosierdzie, modlić się o miłosierdzie dla świata i czynić miłosierdzie. Pokazywać współczesnemu człowiekowi, że nie trzeba się Boga bać. Trzeba bać się grzechu, bać się zła, ale Bogu trzeba zaufać. Bo jak mówił Pan Jezus do świętej Faustyny, niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. To jest nasz charyzmat. A zatem mamy być świadkami Bożego miłosierdzia. Być świadkiem, to znaczy uczestniczyć w rzeczywistości, którą się głosi, o której się świadczy. Świadomość, doświadczenie, świadek. To rodzina pojęć mających ten sam źródłosłów. Być świadkiem miłosierdzia, to znaczy samemu przede wszystkim doświadczyć mocy miłosierdzia, jaką jest Bóg i jaką On okazuje. A więc na sobie przeżyć ten dar Bożego miłosierdzia, spojrzeć na siebie, na swoje życie, na to, co robimy i kim jesteśmy, w tym aspekcie, że to jest przejaw Bożego miłosierdzia. Każde dobro, które nas spotyka, każde dobro, którego doświadczamy, każde dobro, które my czynimy, to są przejawy tej szczególnej postaci miłości Boga, który pochyla się nad ograniczeniem, nad nędzą człowieka. Trzeba więc sobie samemu i współczesnemu człowiekowi pokazać to prawdziwe, inne oblicze Boga, którego nie trzeba się bać. którego trzeba kochać, któremu trzeba zaufać. A tego można się nauczyć na drodze dziękczynienia. Człowiek dziękując dostrzega, że został obdarowany. Dziękując dostrzega, że jest dobro, w którym on uczestniczy, które jest jego udziałem. Należałoby więc bardziej pokazywać ten pozytywny wymiar naszej egzystencji niż negatywny, który jest źródłem niepokoju, lęku, tego strachu przed Bogiem, który nie pozwala zbliżyć się do Ojca bogatego w miłosierdzie. Z tej też racji kardynał Carlo Martini, już nieżyjący arcybiskup Mediolanu, w jednej ze swoich publikacji zachęca do tego, aby rachunek sumienia, który robimy, a być może także i samą spowiedź, odprawiać w takim kluczu trzech aktów, który on po łacinie nazywa confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei. To znaczy najpierw w rachunku sumienia podziękować, oddać chwałę Bogu za dobro, za piękno, jakim jest Bóg sam, za dobro, jakim On obdarza, za dobro, które jest naszym udziałem i za dobro, które my tworzymy. Najpierw zobaczyć tę ogromną przestrzeń Bożego miłosierdzia, które objawia się w dobru i pięknie. Pierwszy podstawowy akt w dalszej kolejności confessio vitae, czyli prawda o moim życiu, o tym, co ja z tym dobrem zrobiłem, zrobiłam. Czy ja to dobro pomnożyłam, czy zmarnowałam? I trzeci akt, confessio fidei, które pozwala nam zachować równowagę, abyśmy nie popadli albo w pychę, kiedy rzeczywiście stwierdzamy, że było dobro, albo w rozpacz, kiedy stwierdzamy, że więcej było zła i grzechu niż dobra. Confessio fidei, czyli to zaufanie Bogu. Mimo wszystko Tobie ufam. Drogie siostry, mogę z mojego skromnego doświadczenia powiedzieć, że ta metoda bardzo wielu osobom pozwoliła odzyskać równowagę, pozwoliła odzyskać spokój wewnętrzny, pokonać ten lęk przed Bogiem. Właśnie ta metoda, aby najpierw zobaczyć dobro. Nie chodzi o to, aby zamykać oczy na zło, ale my za bardzo się przyglądamy złu. Zauważmy, że wskutek pewnych procesów historycznych, jakie obserwujemy, zwłaszcza tym się zajmuje historia duchowości, do dzisiaj pokutują w naszym kaznodziejstwie, w naszym duszpasterstwie elementy jansenistyczne, pesymistycznego patrzenia na rzeczywistość. Widać to w rekolekcjach, widać to w różnych książkach ascetycznych. Tematem centralnym bywa nierzadko grzech. A my mamy głosić Chrystusa. Mamy głosić Boga bogatego w miłosierdzie, a nie grzech. Dlaczego mamy ciągle oglądać się za siebie? Kto przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Czy nie lepszą rzeczą, czasami bardziej taką bolesną, byłoby zobaczyć piękno i na jego tle naszą niewdzięczność? Posłużę się przykładem. Rozglądam się po kaplicy. No, myślałem, że tu będzie coś białego, jest kremowe, takie cri, ale też jasne. Gdyby tam gdzieś na suficie usiadła mucha, jeszcze może nie teraz, ale już niebawem, będziemy ją widzieli z daleka. Dlaczego? Czy dlatego, że jest wielka jak krowa? Dlatego, że jest kontrast. Ale gdyby ten sufit był ciemny, czarny, 100 i 200 much tam by usiadły, byśmy ich nie dostrzegli. Czy rozumiemy, na czym polega problem? Jeżeli człowiek odkryje ogrom Bożego miłosierdzia, Bożej dobroci, piękna Bożego, w której jesteśmy zanurzeni, kiedy odkryjemy w sobie dzieło Ducha Świętego, to dopiero wtedy człowieka zaczyna boleć głupota, niewdzięczność, grzeszność. Dopiero wtedy czujemy, jacy my naprawdę jesteśmy. I to jest właśnie ta metoda, którą poleca kardynał Carlo Martini. Drogie siostry, miłość rozpala się fascynacją dobrem i pięknem. Tym się karmi miłość. Jeżeli my mówimy o miłości Boga, to powinniśmy być Nim zafascynowani. I tej fascynacji Bogiem, Bożym pięknem trzeba nam uczyć innych ludzi. Przywracać im prawdziwe oblicze Chrystusa, aby się Go nie bali, jak uczniowie w Łodzi. Aby potrafili Bogu zaufać. Ale ufność nie jest pobłażliwością dla samych siebie, dla własnego grzechu. Ale ufność jest właśnie tym przekonaniem, że pomimo mojej grzeszności dobro zwycięży. Bo ono ma swoje źródło w Bogu i do Boga prowadzi. Wielokrotnie święta Faustyna notuje w dzienniczku zapewnienie Jezusa. Nie lękaj się, ja zawsze jestem z Tobą. I to by trzeba było powtarzać współczesnemu człowiekowi. Nie lękaj się, Pan jest z Tobą. Takiej ufności zabrakło uczniom w Łodzi tamtej nocy na wzburzonych falach jeziora. I obyśmy my nie powtórzyli tego błędu, lękając się tego, co sobie wyobrażamy o Bogu, o Chrystusie. Niech zatem kotwicą, która sprawi, że ta nasza łódź czym prędzej przybije do bezpiecznej przystani, jak to się stało w Ewangelii, niech taką kotwicą zarzuconą na głębinę będą słowa z obrazu: Jezu, ufam Tobie. Ten napis, który mamy na obrazie Eugeniusza Kazimirowskiego, jest przed naszymi oczyma. Niech będzie także i w naszym sercu. Niech będzie on światłem otuchy dla nas i dla współczesnego człowieka, aby nie bał się Chrystusa, który przychodzi, lecz by Mu zaufał i Jemu się powierzył.